Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie w czwartkowym forum SGH, inicjatywie realizowanej wspólnie z Forum Ekonomicznym, Szkołą Górnohandlową w Warszawie i Polską Agencją Prasową, działem biznesowym. Dzisiejszym tematem naszego spotkania są wyzwania stojące przed funduszami inwestycyjnymi i chciałbym powitać naszych drogich gości, pani prezes Małgorzata Rusewicz, prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz pan dr Kamil Gemra, adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Zakład Zarządzania Ryzykiem.
Dzień dobry, witam państwa.
Ponieważ jest to pierwsze spotkanie w nowym roku, to chciałem zapytać, jaki będzie ten nowy rok zdaniem państwa, też w podsumowaniu, w takim porównaniu do tego specyficznego ubiegłego roku. Pani prezes.
To ten ubiegły rok nie był, jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, rokiem złym, bo możemy dzisiaj już popatrzeć na liczby i zobaczyć, że rynek urósł o około 7%, to jest około 21 miliardów złotych, mamy więcej w tej chwili w funduszach inwestycyjnych. Takim zdecydowanie kierunkiem w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o wybory klientów, były głównie tutaj fundusze akcyjne, fundusze mieszane i to jest właśnie ten obszar, który z jednej strony urósł, a z drugiej strony przyniósł dwucyfrowe stopy zwrotu, jeżeli chodzi o osoby, które zdecydowały się bardziej ryzykownie zainwestować swoje środki. Trochę gorzej już było w przypadku tej części dłużnej i tutaj mieliśmy do czynienia i ze stratami, natomiast duży wpływ na tą całą sytuację miała inflacja, później decyzje, jeżeli chodzi o stopy procentowe. W związku z tym to był taki rynek dość dobry i ubiegły rok był dość dobry, jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne. Mógł przynieść naprawdę korzystne zyski dla klientów, jeżeli się zdecydowali skorzystać z funduszy inwestycyjnych. Natomiast ten rok jest już trochę inny, inaczej się zapowiada. Tutaj przy okazji różnych dyskusji z ekspertami, no przede wszystkim wpływ na to będą miały zwyżki stóp procentowych, które mogą trochę odwrócić te trendy i zachęcić klientów do powrotu do depozytów. Nie do końca wiemy, podejrzewamy, że ta inflacja będzie spadać w związku z decyzjami.
To tak, to będzie ważny parametr.
Ale to jest coś, co rzeczywiście trochę zmieni tą sytuację w tym roku i na pewno to będzie dla funduszy inwestycyjnych taki rok pod hasłem, myślę, że i zmienności i będą się mogli wykazać umiejętnością w zarządzaniu inwestycjami.
Więc czy te wzrosty w ubiegłym roku to też efekt napływu nowych inwestorów, którzy do tej pory omijali fundusze, a teraz zmuszeni niejako koniecznością lokowania swoich środków przychylniej spojrzeli na fundusze inwestycyjne, czy z czego wynika ten wzrost?
No tutaj przede wszystkim dobra koniunktura, z którą mieliśmy do czynienia na rynku, miała wpływ na te zwroty z inwestycji, ale to bez wątpienia była zachęta dla nowych klientów, więc rzeczywiście te napływy nowych klientów były odczuwalne. Mogły być większe, ale tutaj rynek nieruchomości sporo osób zachęcił do inwestycji. Natomiast no, te osoby, które rzeczywiście zaczęły dostrzegać, że ich środki w depozytach nie tylko są na tym zdrowym poziomie, ale wręcz tracą, zaczęły szukać jakichś nowych form inwestowania i tutaj fundusze inwestycyjne zaczęły być taką alternatywą dla nich.
Panie doktorze, jak to z pańskiej perspektywy wygląda? Podsumowanie poprzedniego roku, no i te przewidywania na najbliższy rok w kontekście też tego, o czym pani prezes mówiła.
Pani prezes tutaj wymieniła kilka takich słów kluczy, do których się odniosę, bo myślę, że pod tym kątem będzie to istotne, jeżeli chodzi o to, co się będzie działo w przyszłym roku. No, zeszły rok to był rok pandemii, kolejny rok pandemii, kolejny rok wyczekiwania. No, wydawało się, że będziemy mieli te szczepionki, wszyscy się zaszczepią i jesień będzie spokojna i nie będzie żadnych problemów. No, dzisiaj myślę, że można już powiedzieć, powiedzieć, że z tym COVID-em my już zostaniemy na jakiś okres najbliższych, przynajmniej.
Mówią, że na zawsze.
No niektórzy mówią, że na zawsze, także to nie jest żadna anomalia, tylko to jest po prostu nowy świat, z którymi będziemy żyli. Takie dyskusje też toczą się u nas na uczelni, na SGH. Także był to na pewno taki rok pod tym kątem, że znowu była ta pandemia. Myślę, że rzeczywiście doszło do istotnej zmiany związanej z wybuchem inflacji i z próbą ratowania sytuacji poprzez podwyżki stóp procentowych i płynnie przechodząc do tego, co będzie się działo w bieżącym roku, to uważam, że to jest słowo klucz, inflacja. Inflacja, zmienność, to o czym Pani też mówiła, że tutaj wszystkie osoby inwestujące będą musiały się do tego jakoś dostosować. Należy się spodziewać kolejnych podwyżek stóp procentowych. No, czy te tarcze antyinflacyjne zadziałają i czy rzeczywiście my powstrzymamy tę inflację i ona zacznie spadać, a może chociaż przynajmniej się zatrzyma? No, ciężko w tym momencie powiedzieć, bo to też oczywiście nie jest zwykłe do inflacji, tak, ale bardzo wiele różnych czynników zewnętrznych, przez surowce, energię wskazuje, że jednak może mieć kłopot, tak, z istotnym zbiciem inflacji. I w tym środowisku wysokiej inflacji, której nie mieliśmy od bardzo, bardzo wielu lat, no, klienci będą musieli sobie poradzić. Na pewno fundusze inwestycyjne są jakimś pomysłem na poradzenie sobie z tym. Giełda, też ciekawy segment. Natomiast ja tak osobiście uważam, że bardzo wiele środków wróci jednak do tych depozytów bankowych, bo niestety no, nie wszyscy rozumieją pojęcie realnych, ujemnych stóp procentowych, tylko jak na lokatach znowu zaświeci się 4 czy 5 punktów procentowych w skali roku, to będzie to na tyle atrakcyjne, że te wszystkie marzenia całej branży inwestycyjnej, jakie mamy od kilkunastu kwartałów, że te pieniądze z rachunków bankowych przy zerowych stopach procentowych gdzieś popłyną. No popłyną na pewno na nieruchomości, to na pewno. Trochę Pani mówi, że też było je widać w funduszach inwestycyjnych. Tak. Ja ze swojej perspektywy jakby giełdowej, no byli też nowi inwestorzy na giełdzie, to gdzieś tam popłynęło, ale obstawiam, że wraz ze wzrostem tych stóp procentowych, część tych środków
to będzie trwały przepływ, a na ile taki jednorazowy, chwilowy, tak, który przy odwróceniu trendów sprawi, że ten sam napływ odpłynie.
To jest dobre pytanie. Myślę, że ten rok na nie odpowie, na ile to wszystko było trwałe. Ja obserwując sytuację bezpośrednio na giełdzie, uważam, że był to jakby wyskok, ten 2020 rok i nagła, bardzo szybka hossa, która dzisiaj kończy się niskimi obrotami, jeżeli chodzi o mniejsze spółki. Trochę inaczej to wygląda na większych spółkach, gdzie mamy też fundusze inwestycyjne i to jest oczywiście atrakcyjna klasa aktywów, żeby to też tak nie zabrzmiało, prawda? Ale może pod kątem właśnie inwestowania zdywersyfikowanego przez fundusze inwestycyjne, także to może być dalej jakaś tam okazja, ale słowo klucz, inflacja, 2022 rok.
Bo też Pan powiedział, była hossa w czasie przeszłym, więc zapytam w przyszłości, czy też mamy takie pozytywne nastroje, ale do tego jeszcze przejdę za chwilę, bo chciałbym zapytać o te konsekwencje zmiany stóp procentowych. Mamy serię podwyżek stóp procentowych, zapowiedzi, że to nie koniec i że możemy spodziewać się dalszych wzrostów. Już te kwotowania są na poziomie powiedzmy ponad 4%, więc widzimy pewien pułap, do których te stopy procentowe mogą dojść. I pytanie, jak to wpłynie zdaniem Pani Prezes na rentowność funduszy w tym przyszłym roku, gdyby się spełniły takie scenariusze, że te stopy pójdą jeszcze o 2 punkty procentowe.
To jest chyba kilka aspektów. Tutaj było powiedziane to takie zagrożenie, czyli pierwsza rzecz, zobaczymy trochę większe oprocentowanie naszych lokat i mamy taką tendencję, to wtedy masowo zaczynamy wracać. Znaczy Polacy, patrząc tak, porównując do innych krajów europejskich, trzymają w funduszach inwestycyjnych około roku swoje środki, gdzie na zachodzie to jest zdecydowanie dłuższy okres, przekraczający zazwyczaj 2 czy 3 lata. Natomiast no to pokazuje, że jeżeli coś się zmienia i gdzieś tutaj przez chwilę widzimy jakąś inną okazję, albo przynajmniej tak nam się wydaje, to wycofujemy te środki masowe i przenosimy, i tutaj rzeczywiście może się pojawić taka tendencja trochę psychologiczna, jeżeli chodzi o nasz kraj i społeczeństwo. Natomiast wydaje mi się, że rynek akcji będzie trochę trudniejszy w tym roku. My mieliśmy na giełdzie, i to warto pewnie podkreślić, rzeczywiście piękne IPO-sy, takie spółki jak Allegro, Pepco, tak? Trochę innych spółek gamingowych. No to wszystko sprawiło, że ten rynek kapitałowy i o giełdzie zaczęło się bardzo dużo mówić.
I dobrze mówić.
I dobrze mówić, tak. I to, co więcej, więcej to też zachęciło inne spółki do tego, żeby z giełdą rozmawiać i na ten rok też z tego co wiem już są zapowiedziane kolejne IPO-sy albo część z nich jest poważnie dyskutowana z takimi większymi fajnymi spółkami, więc to może zachęcić akurat do tego, żeby przy tej giełdzie być. Natomiast w ubiegłym roku, tak jak powiedziałam, ta część dłużna była w trudnej sytuacji, ona poprzynosiła trochę strat, niestety. Ci, którzy...
Zamieniam w zdumieniu część inwestorów, którzy byli zaskoczeni tym faktem.
Tak,
byli
tak, ale to rzeczywiście... Tutaj rynek starał się puścić ten sygnał, że tu należy ostrożnie podchodzić właśnie z racji na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o politykę monetarną w kraju. Natomiast podnoszenie tych stóp procentowych będzie akurat pozytywnym takim bodźcem, jeżeli chodzi o tą część dłużną i warto było się wstrzymać z decyzjami jakimiś o pozbyciu się tego. Więc tutaj pewnie to poprawi tą kondycję i wydaje mi się, że możemy ewentualnie mieć sytuację, gdzie z tej części akcyjnej znowu będziemy mieli przenoszenie do portfeli dłużnych, więc nie powiedziałabym, że to będzie jednoznacznie zła sytuacja, natomiast myślę, że problemem jest taka trudność, jeżeli chodzi o przewidywalność tego, co zrobi Bank Krajowy. I my mieliśmy z tym do czynienia w ubiegłym roku. Znaczy, wydawało się, że trochę inaczej Bank Centralny tutaj tym wszystkim posteruje.
Inne zapowiedzi, inne działania. Tak. Tutaj nie było takiej konsekwencji.
I teraz też nie do końca wiemy, jak to będzie wyglądało, czy będziemy się zbliżać do tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, czy trochę inaczej ta polityka zostanie poprowadzona. Więc tak, ta skala niepewności jednak trochę myślę, że będzie odgrywała rolę.
Tak, no myślę, że ten rok to będzie ewidentnie rok pod znakiem zmienności. No pytanie, czy Omikron, z którym będziemy mieli do czynienia, no już mamy do czynienia, prawda? Nawet biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Polsce, jak to wszystko wpłynie na gospodarkę, czy wreszcie uda się wygrać w jakimś sensie z koronawirusem i jesień już będzie spokojniejsza, czy znowu czeka nas powrót do jakichś swego rodzaju obostrzeń i lockdownów. Te wszystkie rzeczy bardzo mocno przeszkadzają rynkom. Ja też zwrócę uwagę na materializację ryzyka, no na razie jeszcze na szczęście nie ma tej materializacji, ale na ryzyko, o którym myśmy jakby do tej pory nie mówili. Pani prezes wspomniała o IPO-sach, z jakimi mieliśmy do czynienia na giełdzie papierów wartościowych, rzeczywiście bardzo ciekawe spółki. Jesień też była ciekawa, listopad, Pracuj.pl, STS, odwołane IPO Murapolu. Natomiast jakby te IPO nie zakończyły się wielkim sukcesem, bo pojawiło się pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna ryzyko jakby geopolityczne tego, gdzie my się znajdujemy. Prawda? Mamy Ukrainę, mamy Rosję, gdzie jest straszenie tego, że będzie strasznie jakimś konfliktem. No nie ma co ukrywać, już wystarczy rzut na mapę, no jesteśmy blisko tego, prawda? Zobaczymy, jak rzeczywiście ta sytuacja będzie, jak ta sytuacja się rozwinie. No gdyby nastąpiła eskalacja tego konfliktu, to my możemy znowu obudzić się trochę w innej rzeczywistości, bo tu już też nie chcesz siać jakichś czarnych scenariuszy, no ale możemy mieć do czynienia chociażby z kryzysem.
Więc prosimy tak. O takie wyartykułowanie tych
ryzyk, no możemy mieć do czynienia.
Inwestorów są nie do końca przyjmowane.
Jasne, no możemy mieć do czynienia z jakimś kryzysem migracyjnym na granicy z Polską. No ciężko się spodziewać, że nas bezpośrednio dotknie jakakolwiek wojna, no ale możemy mieć do czynienia z kryzysem migracyjnym z Ukrainy, jeżeli ludzie chcieliby wędrować przez Polskę, czy to do Polski, czy to do innych krajów. Także to ryzyko, należy na to patrzeć, bo to może całkowicie wywrócić w ogóle sytuację, w jakiej my się znajdujemy. No miejmy nadzieję, że rzeczywiście do czegoś tego nie dojdzie, będzie to dramat humanitarny, prawda? Ale gdzieś tam trzeba to też brać pod uwagę i myślę, że na przestrzeni, nie wiem, kilkunastu lat, jak obserwuję rynki finansowe, to my jako Polacy no nie mieliśmy takiego zagrożenia. Było trochę zamieszania z Krymem, ale tak to było gdzieś tam daleko,
to
tak?
Nie dotykało nas.
No, a mówi się dzisiaj o wojnie na Ukrainie, także Rosja napadnie na Ukrainę, prawda?
Ale rynek kapitałowy w ogóle jest taką trochę żywą tkanką. Znaczy on bardzo reaguje na wszystkie czynniki zewnętrzne i nie tylko krajowe, ale również zagraniczne. Dokładnie. I obok tego, na co słusznie tutaj Pan zwrócił uwagę, pojawia się szereg jeszcze innych rzeczy, czyli mamy wybory we Francji, na Węgrzech,
tak naprawdę... Nie wiadomo, czy w Polsce nie będzie wyborów, tak?
Więc te polityczne takie, nie tylko krajowe, ale
środki
również zagraniczne,
na plan odbudowy, tak.
To pytanie, w jaki sposób
upłyną.
Tak.
Tutaj mamy
więc te wszystkie czynniki rzeczywiście mogą też dodatkowo w jakiś sposób odbić się na polskim rynku, negatywną bądź pozytywnie, bo to wszystko zależy od tego, w jaki sposób będzie poprowadzone.
Powiedziała Pani, że w Polsce inwestorzy, jeżeli wchodzą do funduszy, to tak na rok, a nie na 3 lata. Z czego ta różnica wynika i czy to jest dobra perspektywa czasowa, czy Państwo coś robią, żeby jednak ten horyzont przeciętnego okresu inwestowania wydłużyć?
Myślę, że po pierwsze polski rynek funduszy inwestycyjnych, on z naszej tak perspektywy, jak nam się wydaje, długo funkcjonuje, natomiast w porównaniu do krajów Europy Zachodniej jest to jedno bardzo krótki horyzont czasowy i też jak popatrzymy na skalę inwestycji w Polsce, a w takich krajach jak Niemcy, Francja, no już nie mówię nawet o Wielkiej Brytanii, tak, no to my stanowimy tak naprawdę ziarenko. I w związku z tym nie mamy jeszcze ugruntowanego spojrzenia na ten rynek kapitałowy i na inwestycje, nie mamy wiedzy, jeżeli chodzi o ten rynek, o to, co on może ze sobą przynieść i mamy do czynienia z takimi stadnymi ruchami, to znaczy w momencie, kiedy pojawi się pierwsza informacja w prasie, że jakaś spółka giełdowa przynosi straty, wtedy wszyscy, niezależnie od tego, czy akurat kupili akcje tej spółki, czy zupełnie co innego.
Jakie straty
i dlaczego, skąd one się biorą, to po prostu idziemy i podejmujemy decyzję ad hoc, to w takim układzie teraz straciłem 3 zł, za chwilę mogę stracić 30, wycofuję te środki. I obawiam się, że to jest taka tendencja, którą bardzo trudno zmienić, dlatego że ona wynika z takich też społecznych naszych zachowań. My nie mamy ufności.
No dokładnie, zaufania nie mamy w wielu aspektach.
Więc, tak, dokładnie, więc to jest jedna rzecz. A druga kwestia, o której myślę, że pewnie tutaj gdzieś powiemy, no ale my nie mamy wiedzy, jak budować swoje finanse osobiste, a co dopiero mówić o korzystaniu z trochę bardziej zaawansowanych rozwiązań, jakie dają na przykład fundusze inwestycyjne. Choć wbrew pozorom to nie jest skomplikowane i to nie jest jakiś rocket science, więc tylko trochę chęci i możemy tutaj się tego nauczyć. No ale jeżeli nie myślimy o jakichś takich prostych rzeczach związanych z finansami osobistymi, no to rzeczywiście jest takie wyzwanie, jak te osoby, które mogłyby skorzystać z tego, co oferuje rynek, do tego zachęcić. To jest pytanie chyba, które sobie od wielu lat stawiamy, w różny sposób próbujemy na nie odpowiedzieć, ale to nie jest łatwe pytanie.
No, my w SGH też stawiamy sobie takie pytanie, nawet coś robimy w tym kierunku, ferie z SGH i sam osobiście naprowadził przedmiot dla licealistów finanse osobiste. Także my też coś tutaj robimy, bo rzeczywiście potrzeba tej pracy u podstaw, tak. Bo wszyscy debatują, dyskutują, a na koniec dnia, no rzeczywiście trzeba kogoś tu wyjdzie i zacznie opowiadać o podstawach tych finansów osobistych, natomiast no, jest gigantyczna przestrzeń do tego, bo tak jak Pani słusznie powiedziała, Polacy to pewnie jest trochę wynik kulturowy, nie lubią rozmawiać o pieniądzach, tak? Jakieś finanse osobiste, to jest taki trochę temat tabu, prawda? I w rodzinach się tak nie za bardzo
tym zajmuje, bo nawet jak w rodzinie ktoś się zajmuje, tak. To jedna osoba, a nie cała rodzina.
No dokładnie tak, w rodzinie też nie za bardzo się rozmawia o pieniądzach i to jest jakaś tam pra przyczyna tego, że właśnie fundusze inwestycyjne nie do końca są znane. No kolejna rzecz, że w Polsce w ogóle nie inwestuje się długoterminowo. Przecież wystarczy spojrzeć na te lokaty bankowe, o których wspomnieliśmy. 3-miesięczne lokaty bankowe, prawda? Jakby jest brak tej stabilności, który wynika znowu z różnych innych kwestii, prawda? Z tego, na ile my jako obywatele czujemy się stabilnie w bieżącej sytuacji. No, nie ma też co ukrywać, że inwestują ci, którzy mają jakieś nadwyżki finansowe. Tak? Mogą być to przedsiębiorcy bądź lepiej zarabiający. No, biorąc pod uwagę zmiany podatkowe, chociażby, z których teraz też dyskutujemy, to jak potrafi się wszystko jak w kalejdoskopie wywrócić, prawda? No tak, bo mamy mało argumentów, żebyśmy teraz powiedzieli, no nie, ufajmy wszystkim i wszystko będzie dobrze. Dlatego jest to kłopot, żeby prowadzić te inwestycje długoterminowe i mam nadzieję, że jakby to się będzie zmieniało właśnie chociażby poprzez tą edukację, poprzez no już jakieś szeregi czasowe tego, bo tak jak Pani powiedziała, fundusze działają stosunkowo krótko u nas w Polsce, no ale to też nie jest już tak bardzo krótko, nie? Że to już tam jest te 20 kilka lat, prawda?
Jakieś no, mamy negatywne doświadczenia. Początkowa górka, która skończyła się tym, że część osób, parząc się, nie wraca do funduszy i omija.
Tak, natomiast no, to nie jest coś, co się wydarzyło tylko i wyłącznie w Polsce.
Tak,
to są sytuacje, które się dzieją na wszystkich rynkach i trzeba się po prostu nauczyć opanowania, jeżeli chodzi o podejmowanie zbyt szybkich i zbyt pochopnych decyzji. Warto porozmawiać, jeżeli ktoś nie jest przekonany, że się na tym zna, z doradcą inwestycyjnym. Naprawdę tutaj pole do tego jest. Myślę, że w innych krajach są też takie rozwiązania zachęcające do tego, żeby inwestować długoterminowo,
no właśnie,
czyli na przykład
ulgi podatkowe. Tego się brakuje w Polsce.
Dokładnie, dla osób, które decydują się inwestować powyżej 3-5 lat, no, te rozwiązania są różne.
Mamy pewne namiastki, jakieś programy PPK, wcześniej OFE i tak dalej.
Ale to są już takie bardzo długoterminowe, takie emerytalne programy.
Tak, utożsamiamy
z którymi też jest problem. Ja tutaj się z Panem zgadzam, że my też nie myślimy o tej swojej przyszłości. Znaczy zaczynamy o niej myśleć po 50 roku życia, to już tak trochę powiedziałabym późno. Więc to są takie rzeczy, o których warto mówić i rzeczywiście próbować dyskutować. Jakieś namiastki ulg podatkowych teraz mają być wprowadzone, jeżeli chodzi o inwestycje w IPOs. One się powinny, mam nadzieję, że pojawić w następnym roku już w takiej formule, która wejdzie w życie. Natomiast no, to jest taki początek trudnej dyskusji z osobami, które tworzą prawo.
W ostatnich rozmowach na czwartkowym forum, niezależnie od tematu, zawsze takie trzy litery się pojawiają, ESG. I chciałem zapytać, jak z perspektywy funduszy inwestycyjnych te czynniki ESG stają się na ile istotnym kryterium w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i na ile mogą zmienić strukturę portfeli, w ogóle też podejście inwestorów, jeżeli chodzi o uwzględnianie tych kryteriów. Czy widzimy takie trendy? Poza tym, że jesteśmy zobligowani regulacjami unijnymi, to czy jest jakby też oddolna presja ze strony podmiotów czy inwestorów, żeby te wątki jeszcze bardziej wybrzmiewały, czy gdzieś też jesteśmy trochę mniej dojrzali, tak jak sam profil inwestorów, pani prezes?
No, ESG jest w ogóle takim tematem bardzo gorącym i w dyskusjach biznesowych, i na forum publicznym. Mniej jeszcze obserwujemy pytań ze strony klientów. Znaczy te, ja bym powiedziała, że chyba taka presja największa, jaka powinna być, to powinna być presja od klientów, ona wtedy wzmoży działania, niezależnie od tych wymogów, tak jak Pan wspomniał tutaj, chociażby SFDR, tak, który będzie obowiązywał. I ta presja taka legislacyjna, ona no, wymusza tak naprawdę działania, które będą prowadzić z jednej strony do tego, że będzie trzeba sprawozdawczość robić w zupełnie nowej formule, raportować w zupełnie nowych formułach, uwzględniając ryzyka związane właśnie ze zrównoważonym rozwojem, weryfikować wszystkie spółki giełdowe pod kątem wypełniania obowiązków związanych ze zrównoważonym rozwojem, czyli te wszystkie czynniki środowiskowe, ładu korporacyjnego, społeczne, z dużym naciskiem na równe traktowanie pracowników. No to są wszystko wątki, które będą musiały być brane pod uwagę podczas inwestowania, ale pojawiają się też zupełnie takie nowe obszary, czyli na przykład zielone obligacje i tutaj nowe prawo unijne, które jest w tej chwili tworzone, to też wzmocni dodatkowo ten nacisk na rynek kapitałowy. I wydaje mi się, że dzisiaj coraz więcej, sporo zresztą funduszy nowych ESG czeka w tej chwili w KNF-ie na przejście przez statuty tutaj i otwarcie już wejście na rynek, więc widać te takie działania biznesowe, ale tak jak powiedziałam, klienci jeszcze chyba nie do końca wiedzą, z czym to się je, o co powinni się pytać i co to może
przynieść. Czy jak ocenia pani
spółki? My jesteśmy w kontakcie ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych, z bankami, z ubezpieczycielami i tutaj spółki bardzo intensywnie się naprawdę do tego przygotowują, co nie zmienia faktu, że to jest duże wyzwanie również dla spółek, ponieważ wymaga to od nich nowych strategii, nowego podejścia i no, to jest duża praca, trzeba sobie to powiedzieć, to jest wielki proces. Natomiast to, co może być takim problemem i wyzwaniem, no to Polska nie jest takim krajem zielonym. więc jak mówimy na przykład o konieczności dostosowania się w obszarze środowiskowym i powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest tak, że to tylko ta spółka, czyli fabryka, która jest w Polsce, musi spełniać te wymagania unijne. Ta spółka w Polsce musi też cały ten proces dostawcy zweryfikować, czy oni też również spełniają te wszystkie warunki. Więc to jest taki początek, powiedziałabym, myślę, że jakiejś oceny takiej sytuacji będziemy mogli no, co najmniej za 2 lata dokonać, jak to będzie wyglądało. No ale też patrząc, no, Polska ma na ten moment tylko kilkanaście funduszy ESG. Francja czy Holandia w tej chwili bardzo dużo już tych funduszy wypuściły, więc my też będziemy konkurować tak naprawdę z tymi zagranicznymi funduszami na polskim rynku. I to jest takie wyzwanie, które również przed Polską stoi i też przed polskimi decydentami, bo to oznacza, że te środki z Polski będą wypływać i nie będziemy tutaj na terenie u nas próbować czegoś zrobić, tylko będziemy dawać środki na to, żeby we Francji czy w Holandii te spółki się zielone lepiej rozwijały.
Czyli ja myślę, że to, tak jak Pani powiedziała, to na razie jest, jeżeli chodzi o instytucjonalne podejście, to oczywiście temat ESG jest bardzo modny i rzeczywiście zajmują się tym różne gremia i rzeczywiście absolutnie jest to przyszłość tego, co się będzie działo i na pewno będziemy musieli się tutaj dostosować. Jeżeli chodzi o te spółki, o których Pani wspomniała, no ja mam okazję jakoś tam pracować z mniejszymi spółkami, jakby czasem jasno, że tego tematu nie ma, tak, w mniejszych spółkach poniżej MWIG40 moim zdaniem jakby tematem się nikt nie zajmuje, bo też nie ma co ukrywać, to są dodatkowe koszty, tak, raportowania, zatrudnienia specjalistów, których oczywiście nie ma.
Nie ma szczegółów na razie.
Nie ma jeszcze szczegółów, tak. Ja też mówię studentom, że warto sobie szukać jakichś różnych nisz i moim zdaniem tematyka szeroko rozumiana zrównoważonych finansów i ESG, no niech będą tymi specjalistami, bo nie ma takich ludzi w Polsce, czy no, nie ma ich wielu, prawda? To jest jedna strona medalu, a druga strona medalu jest oczywiście taka, tak jak Pani powiedziała, że rzeczywiście w Europie Zachodniej tych funduszy jest bardzo dużo. Jeżeli są jakieś właśnie polskie spółki, które wybierają się na zagraniczny roadshow, to tematyka ESG jest naprawdę istotna i te właśnie duże firmy no, muszą się z tego w jakimś tam sensie tłumaczyć.
Natomiast w powiązaniu z łańcuchami wartości tak. Tych innych podmiotów.
No dokładnie, tak. Jeżeli... Także no, to też będzie jakoś tam się przekładało, prawda, na te mniejsze spółki, ale myślę, że to jest rzeczywiście jeszcze jest trochę zbyt wcześnie, żeby to oceniać. A natomiast czy klienci indywidualni będą chcieli inwestować w produkty związane z szeroko rozumianym ESG? No moim zdaniem odpowiedź będzie prosta. No, czy te produkty będą bardziej rentowne, tak? Jeżeli ktoś inwestuje pieniądze, no, to będzie oczekiwał jakichś wyższych rentowności. Oczywiście to też się zmienia, że moda na ekologię...
A będą tu wyższe rentowności, czy raczej to jest tak, że tutaj ten element misyjności ma rekompensować część strat?
Że będzie ciężko tutaj o wyższe rentowności, że to będzie właśnie no, coś takiego misyjnego, prawda? Że oprócz tego, że inwestuję pieniądze, to robię coś dobrego, prawda? I sama idea jakby nie jest zła, natomiast wierzę w to, że będzie bardzo dużo osób, które jednak tylko i wyłącznie będą patrzyły na rentowności. Pytanie, jak takie produkty związane z ESG sobie po prostu poradzą na rynku. No dzisiaj jest ciężko jest to określić.
Mi się wydaje, że to oczywiście zależy od tego, z jakimi spółkami będziemy mieli do czynienia rzeczywiście, bo tak, no, ta część energetyczna u nas no, trochę inaczej wygląda, ale z drugiej strony na przykład może spółki o profilu agro tutaj mogą się popisać, tak? I rzeczywiście te duże środki gdzieś też pozyskać z Unii Europejskiej, co de facto pozwoli im się fajnie rozwinąć. Natomiast no, tutaj od tego są też zarządzający, żeby dokonać tej właściwej oceny. Ja myślę, że to też jest podejście trochę inne tego młodego pokolenia. Znaczy, że to może być takie rzeczywiście trochę otwarcie dla młodych ludzi, którzy mimo wszystko wolą czasami mieć nieco mniejszą, chociaż oczywiście no zawsze dodatnią stopę zwrotu, tak, no bo o to chodzi, jeżeli inwestujemy, chcemy mieć zyski, ale byliby w stanie tą mniejszą stopę zwrotu uzyskać, mając jednak takie poczucie i świadomość, że inwestują w spółki, które są które są zielone, przyjazne środowisku, przyjazne ludziom i tak dalej, i tak dalej. No, ten trend idzie za takim trendem trochę bardziej ekologicznego życia, tak? Jeszcze myślę, że parę lat temu weganie byli kimś obcym, w tej chwili mnóstwo restauracji wegańskich mamy, więc no to jest taki profil, który będzie się rozwijał, ale na pewno to jest długofalowe no spojrzenie.
Myślę, że to też trzeba powiedzieć, że to jest jakaś mniejszość, tak? Bo też tematyka ekologii jest popularna w Warszawie, w dużych miastach. W mniejszych miastach no nie jest to jeszcze tak bardzo, jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o Polsce, prawda? No nie jest to aż tak bardzo popularne i na pewno te osoby, tak jak pani powiedziała, które mają taki profil, no mogą rzeczywiście znaleźć ciekawe inwestycje, a wręcz może to będzie czynnik, który ich w ogóle zachęci do tego, że jest coś takiego jak fundusze inwestycyjne, że można w ten sposób zacząć inwestować i miejmy nadzieję, że rzeczywiście będzie to jakaś oferta dla osób, które w ten sposób mogą zacząć inwestować, natomiast no ja uważam, że to jest jakby mniejszość, tak?
Czyli perspektywy, żeby fundusze inwestycyjne odegrały jakąś istotną rolę w transformacji energetycznej w Polsce, to jak to pan ocenia?
To jest bardzo trudne pytanie tak w ogóle o transformację energetyczną w Polsce, jak ona rzeczywiście ma przebiegać i na ile jest... Znaczy my musimy ją zrobić, tak?
Natomiast na... No mamy datę do kiedy, więc
mamy nawet datę do kiedy, tak?
Choć okazji, żeby to gdzieś tam jeszcze przerolować termin.
Tak, no choć ja myślę, że podejście Polaków zawsze będzie... No jest data, no ale rzeczywiście może nam ktoś wydłuży, tak?
W 49 się zaczniemy zajmować.
Tak, no może się jakoś zaczniemy... No zobaczymy, będziemy się martwili później, będzie bliżej daty, tak? Myślę, że to... Znaczy biorąc pod uwagę działania przez ostatnie kilkanaście lat, no to wskazują tego, bo de facto, jeżeli mówimy o transformacji, to mówiąc delikatnie potrzeby naszej debaty, no niewiele się zadziało, tak? I to wcale nie chodzi o jeżeli mamy pretensje do obecnych rządzących, tylko klasa polityczna przez ostatnie kilkanaście lat no niewiele robiła. Bo jest to też problem społeczny, bo tak jak pani słusznie zauważyła, specyfika Polski jest taka, a nie inna. My nadal mamy ten węgiel, mamy elektrownię. To nie jest wcale takie proste, żebyśmy teraz przeszli wielką transformację. Fundusze inwestycyjne mogą być uzupełnieniem do tego, natomiast tutaj będą potrzebne pieniądze z budżetu i z Unii Europejskiej, która rzeczywiście musiałaby się na tym skoncentrować, a przede wszystkim moim zdaniem no to naprawdę taka silna wola polityczna, żeby to zrobić, bo to się będzie wiązało z trudnymi decyzjami, też niepopularnymi decyzjami.
No ale to też będzie chyba zależało dużo od tego właśnie, jak same spółki podejdą do tego, tak? Znaczy, jeżeli mamy spółki, które odpowiednio się do tej restrukturyzacji przygotują, są to spółki giełdowe, które no, długofalowe plany potrafią przedstawić, no nie jest tak, że już wszystkie spółki o tym nie myślą, no to myślę, że mogą też liczyć na większe zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych, tak? I tutaj rzeczywiście fundusze inwestycyjne mogą na to spojrzeć, natomiast no, problem będą miały te, które podejdą, tak jak pan tutaj powiedział, czy pomyśla o tym później, no bo wówczas rzeczywiście i nie będzie czasu, a obawiam się, że jednak konsekwencje...
Ale wypadną z pewnych powiązań.
Tak, ale obawiam się, że konsekwencje jednak mogą szybciej nastąpić, niż tego spodziewamy i nie sądzę, żeby ta Komisja Europejska odpuściła nam wyjątkowo...
Myślę, że też nie ma się co koncentrować tutaj jakby na naszej debacie, że chodzi o energetykę. Myślę, że ciekawym rozwiązaniem i to się dzieje, to są te SMR-y, małe reaktory jądrowe, tak? To może być coś ciekawego, że rzeczywiście prywatny biznes próbuje w tym kierunku iść, tworzą się wielkie konsorcja i być może, może nie tyle polskie fundusze inwestycyjne, ale właśnie te zagraniczne fundusze inwestycyjne, zielone obligacje do tego, że nowa struktura finansowania tych finansów zrównoważonych no pozwoli rzeczywiście wybudować tego typu projekty, no bo też z perspektywy ostatnich 30 kilku lat widać wyraźnie, że tam, gdzie nasze państwo zawodziło, no to ten prywatny biznes no starał się jakoś wyjść z problemu. Ja osobiście jakby liczę na to, że rzeczywiście powstanie ten SMR, mały reaktor jądrowy w Polsce, który jakby będzie takim game changerem, jeżeli chodzi o zmiany w polskiej energetyce i tutaj te fundusze mogą w jakimś sensie pomóc, bo prywatny biznes odezwie się do funduszy ze Stanów, z Europy Zachodniej i tak jest w stanie to zrobić, no należy to moim zdaniem obserwować.
Ta zmiana, o której Państwo wcześniej mówiliście, powoduje, że inwestorzy szukają odpowiedzi, w co inwestować i chciałem zapytać, czy dalej w pasywne inwestowanie, czy raczej selektywne podejście i też z perspektywy cyklu koniunkturalnego, czy widać zmianę podejścia ze spółek wzrostowych na wartościowe, czy twarde surowce, soft commodities, czy tutaj te tendencje Państwo rekomendują, podtrzymują? Panie doktorze, jako prowadzący finanse osobiste na feriach SGH, być może z takimi pytaniami pan się zmierzy.
Być może.
A pani prezes się mierzy na co dzień, więc poproszę.
Być może licealiści będą zadać to pytanie. Oczywiście na tego typu pytanie no nie jest tak łatwo odpowiedzieć, w co zainwestować, bo nie ma świętego grala. To oczywiście trzeba powiedzieć, to zależy. Zależy między innymi też od horyzontu inwestycyjnego, prawda? Bo moim zdaniem, jeżeli ktoś ma krótki horyzont inwestycyjny, będą jakieś okazje na giełdzie. Czy to IPO, czy będzie poprawa koniunktury. Zawsze przez ostatnie kilka kwartałów, jak wychodziliśmy, powiedzmy, tych lockdownów, czy z problemu z pandemią, to jest takie okienko, że rzeczywiście poprawia się sentyment, taki można coś wtedy zarobić. Czyli ja bym tej giełdy jakby nie odrzucał. No, wielkie pytanie, czy spółki wartościowe, czy spółki technologiczne, piszę na ten temat jakieś różne artykuły naukowe, był taki głośny tekst w Financial Timesie o tym, że to był akurat lipiec 2020 roku i tam mówiono, że strategia Warrena Buffetta się jakby skończyła. Tak? Nie ma już żadnych spółek wartościowych, tylko liczy się Tesla i tego typu firmy. No jak dzisiaj patrzymy, czy się ta Tesla dalej ma rekordowe wyniki, to dalej jest coś istotnego, ale myślę, że czas na te spółki wartościowe będzie, tak? Że to może być okres tych spółek wartościowych. A tak już rozmawiając z młodym pokoleniem, ze studentami, to myślę, że to się już coraz bardziej zaczyna przebijać na salony, że to jest to, co się robi, dzieje w tych, no powiedzmy, bardzo nowoczesnych finansach, kryptowaluty, NFT. Ja sam już się zaczynam trochę gubić, jak mi opowiadają studenci na temat tego rynku, no ale ten rynek jest. Wielu wieszczyło, że jakby te kryptowaluty się skończą, one się wręcz, że to będzie chwilowa moda, a ja obstawiam, że w 2022 roku wielkie instytucje finansowe zaczną to oferować i jak banki się jakby nauczą, jak można na tym zarabiać, to za chwilę się okaże, że to jest taka sama, a nie inna klasa aktywów i te kryptowaluty jeszcze bardziej będą popularne, także tam też gdzieś bym upatrywał swoich szans. Natomiast no, trzeba brać pod uwagę tą inflację i to, że te stopy procentowe będą rosły, czyli no, pomysł z tymi trzymaniem pieniędzy na lokatach moim zdaniem jest słaby, mimo że Polacy kochają lokaty bankowe, bo tak można powiedzieć i wiele osób myśli na tym, co tu zrobić, żeby rzeczywiście jakoś te pieniądze gdzieś tam przepłynęły i moim zdaniem te fundusze inwestycyjne są ciekawą alternatywą i to jest wielkie wyzwanie przed całą branżą funduszy inwestycyjnych, żeby właśnie zachęcać, ale fundusze też mają, z moich obserwacji wynika, mają też dużego konkurenta, jakim jest inwestowanie pasywne i ETF-y, które są oferowane przez brokerów i są notowane na zagranicznych giełdach i myślę, że to jest bardzo duża konkurencja, bo tak jak giełda przez wiele lat miała słaby PR, tak fundusze inwestycyjne też trochę mają słaby PR pod takim kątem, że są drogie. Jest takie przekonanie, że są drogie, co się też mocno zmienia, bo wcale nie są takie drogie, bo weszły regulacje, które ograniczają te opłaty, no ale jest przeświadczenie takie, że polskie fundusze są drogie, zainwestuj w ETF-y. No i sprytni brokerzy i inne instytucje finansowe jakby to wykorzystują w swojej komunikacji. Rzeczywiście jest dużo inwestorów, którzy chcą tam lokować te środki.
Rzeczywiście jest tak, że w tej chwili Polska na pewno już nie może powiedzieć, że jest tym krajem, gdzie fundusze inwestycyjne są najdroższe, wręcz przeciwnie. W tym roku spadły znowu opłaty za zarządzanie do maksymalnie 2%. Jeżeli chodzi o część dłużną i te portfele, to one w ogóle są bardzo nisko obłożone opłatą, chociażby ze względu na presję, z którą mieliśmy do czynienia, jeżeli chodzi o stopy procentowe przez długi okres. W związku z tym no to było wyzwanie. ETF-y też są czymś, co wchodzi, rzeczywiście obserwujemy to na rynek, natomiast jest to zupełnie co innego. Ja dla odmiany chyba jestem, może nie wiem, czy jako osoba już, która parę lat ma na karku, ja lubię słowo dywersyfikacja jednak w swoim portfelu i w finansach osobistych i rzeczywiście staram się różnorodnie podchodzić do tego, znaczy i mam akcje i polskie, i zagraniczne, i mam, nie, kryptowaluty akurat nie, ale to nie znaczy, że kogoś chcę zniechęcić, uważam, że warto sobie poczytać i samemu podjąć tę decyzję. I mam też portfel dłużny, i mam PPK, i mam IKE, i mam IKZE, więc ja rzeczywiście tak staram się jakoś różnorodnie do tego podejść. Nie, to mam bieżące środki gdzieś tam. ale tutaj też rzeczywiście tak bardzo różnorodnie, dlatego że nauczyłam się już, że są sytuacje, gdzie faktycznie na jednym mogę zyskać, na drugim drogę mogę stracić, a wolę mieć taką dość stabilną sytuację i na kontach, i w głowie. O.
Czy gaming na polskiej giełdzie to przeszłość? Czy to był taki czas 5 minut jako innowacyjny, eksportowy superprodukt Polski w ujęciu globalnym, rzeczywiście taki, który mocno zaistniał, czy to raczej już nie wróci?
Myślę, że nie wróci, to nie można tak powiedzieć. Tak? Ewidentnie mieliśmy do czynienia z wielką falą, wielką hossą spółek gamingowych, która się zakończyła premierą gry Cyberpunk poniżej oczekiwań. Tak? Bo ja nie lubię mówić, że to jest jakaś porażka, bo tam na koniec dnia zarobiono 1 000 000 000 złotych, prawda? I życzę każdemu, żeby o jego produkcie cały świat mówił i czekał na ten jego produkt i na koniec zarobił na ten 1 000 000 złotych na sprzedaży dobra cyfrowego. Tak? No, była to ewidentnie premiera poniżej oczekiwań i to mocno zmieniło sytuację. Ja myślę, że wchodzimy w nową fazę, fazę tego, że te studia będą się konsolidowały i to wcale nie chodzi tylko i wyłącznie o Polskę. Wystarczy zobaczyć, co się stało 2 dni temu. Microsoft kupuje wielkie...
70 miliardów dolarów
za studio gamingowe. 3 razy większa transakcja niż przejęcie LinkedIna. Oczywiście my nie mamy na razie co liczyć na tego typu transakcje na polskiej giełdzie, ale no być może ten CD Projekt będzie dla kogoś łakomym kąskiem. Mniejsze firmy będą też na pewno podlegały procesom konsolidacji. Jest to taka fala przeczyszczenia rynku, która musiała nastąpić, prawda, po pewnej modzie musi dojść do przeczyszczenia rynku i moim zdaniem wybiórczo te firmy będą osiągały sukcesy, dlatego że my wreszcie mamy jakąś branżę w Polsce, która nie potrzebuje dużo kapitału, a jest globalna, bo dzisiaj z przysłowiowej kawalerki na Ursynowie można założyć studio gamingowe i można wydać grę na Steamie, czyli dystrybucję światową, dystrybucję cyfrową. Jeżeli to się spotka z wielkim powodzeniem, to każdy może na świecie kupić tą naszą grę. Nie musimy nawet do Stanów jechać, tak? I nagle może się okazać, że mamy globalny produkt. Myśmy marzyli o Skype'ie, Skodzie, różnych tego typu z naszego regionu produktach. No i myślę, że ten gaming jest taką sprytną naszą odpowiedzią na to, że my rzeczywiście też możemy coś na tym rynku światowym znaczyć, ale to trzeba do tego podchodzić bardzo, bardzo wybiórczo.
No na pewno ten sektor gamingowy to jest sektor, który w ostatnich latach bardzo urósł, jeżeli chodzi o polską giełdę. I no CD Projekt to był taka czołówka, natomiast jest bardzo dużo fajnych spółek gamingowych, które cieszą się bardzo dużą popularnością. Oglądają nas między innymi, rozumiem, studenci, którzy na pewno sami grają i wydaje mi się, że to nie jest obszar, który będzie zanikał, ale zdecydowanie taki, który będzie się rozwijał. Ja akurat uważam, że warto sobie o tych spółkach poczytać.
No bo jest to ciekawy sposób na rozrywkę. Pamiętajmy, że biorąc pod uwagę problemy z kinami, które są zamknięte, otwarte i różne rzeczy się z tym dzieją, no kupując taką grę za, nie wiem, 50 czy nawet 100 zł, możemy mieć 10-15 godzin rozrywki, co stosunkowo cena versus 1 godzina rozrywki jest jakby bezkonkurencyjna i myślę, że pandemia pokazała, że spędzamy czas w domach i zamiast kin mamy różne serwisy streamingowe, które jeszcze kilka lat temu był Netflix, gdzie się to wypączkowało, jest przynajmniej kilka w Polsce dostępnych takich serwisów, kolejne stoją w kolejce, aby wejść do Polski i podobnie jest to branżą gamingową.
Tradycją czwartkowego forum historii w ostatniej części prosimy o pytania wzajemne. Bardzo poproszę panią prezes o pytanie do pana doktora i później o rewanż.
Trudny moment. Ale to w takim układzie może pytanie, co można by było zmienić, jeżeli chodzi o Polskę tutaj. Czy nie wiem, czy ze strony regulacji, czy z jakiejś innej, co mogłoby wpłynąć na łatwiejszy dostęp do funduszy inwestycyjnych, na tą lepszą czy zwiększenie popularności funduszy inwestycyjnych?
Ja myślę, że pierwsza kwestia to są kwestie jakieś podatkowe, czyli zachęty podatkowe. Myślę, że branża powinna o to walczyć, że fundusze inwestycyjne są doskonałym produktem do długoterminowego oszczędzania, ale no nie tylko emerytalnego, bo tak jak pani powiedziała, IKE, IKZE też korzystam, to jest na emeryturę, ale no oszczędzanie w perspektywie przynajmniej powyżej roku, tak? No to tutaj można to w bardzo prosty sposób dać te zachęty. Nie do końca zgadzam się, znaczy, oczywiście dla giełdy będzie to ciekawe, tak, że jeżeli ktoś będzie trzymał akcję z IPO przez tam chyba rok, tak, no to nie będzie płacił później podatku, czy przez 3 lata, już nie pamiętam, no ale z drugiej strony trochę to zabija ideę giełdy, tak, no bo powinno się wymieniać tymi akcjami. I nie wiem, czy taki pomysł nie powinien właśnie być w kontekście funduszy inwestycyjnych, że właśnie pod spodem zarządzający sam sobie decyduje, a ja jako uczestnik takiego funduszu, no potrzymam sobie 3 lata w jakimś funduszu te środki i wtedy, jak będę chciał je wyjąć, to rzeczywiście 3 lata trzymałem, długoterminowo inwestowałem, prawda, i na tym skorzystam. Także myślę, że rozwiązanie jest najprostsze, chodzi o kwestie jakieś podatkowe, prawda? No i oprócz tego, skoro że jesteśmy też na uczelni, no edukacja jak najbardziej, tak żeby krzewić tą ideę tych funduszy inwestycyjnych, co to takiego jest, nawet gdzie takie fundusze kupić.
To proszę o rewanż.
Ja też w takim kontekście mam pytanie, bo ono często do mnie pada i mam problem, jak gdzieś mam okazję dyskutować, to jestem ciekawy innych opinii, bo mamy młode pokolenie, które jest na rynku finansowym, ono jest absolutnie inne niż kolejne pokolenie, dlatego że to są ludzie, którzy wyrośli na internecie, na telefonach komórkowych. Oni zadają mi zawsze jedno pytanie, jak tradycyjne finanse, w tym wypadku fundusze inwestycyjne, no chcą jakby o nich walczyć w takim kontekście, że mi pokazują, że oni są w stanie zawrzeć transakcję tu i teraz, bo w App Store ściągają giełdę Binance i kupują kryptowaluty, mogą to zrobić 5 minut, tak? I mówią, no a jak pan to teraz powie, żebyśmy kupili akcje na giełdzie? No to jak ja zaczynam opowiadać o MiFidzie, tak, to oni w ogóle nie wiedzą, o czym ja mówię, nie? No i teraz pytanie, czy rzeczywiście jest jakaś oferta dla tych osób, które mogą zawrzeć transakcję w 5 minut, czy branża ma jakiś pomysł, tak, jak to robić, żeby też im pokazać, że jednak ma to sens, nawet ten MiFid, tak, że gdzieś tam trzeba iść, coś się podpisać, tak, że to jest jakby w ich interesie. Czy macie państwo jakiś pomysł?
No, ja myślę, że przede wszystkim branża jest trochę do tyłu i w tej chwili powoli nadrabia i musi to zrobić szybciej niż później. Wprowadzić rozwiązania internetowe. Powoli pojawiają się roboczaty, natomiast ja mówię o całych zmianach takich ułatwiających kontakt z klientem i zmianach nawet podstawowych rzeczy związanych z komunikacją do klienta młodego, bo wydaje mi się, że to jest zupełnie inny klient. Więc taki trochę, powiedziałabym, mocny PR-owy przekształcenie związane też z dużym naciskiem na technologię. Natomiast no, my jesteśmy niestety związani i tutaj żałuję, że nie wiem, no, może KNF trochę powinien do tego inaczej podejść, Ministerstwo Finansów, bo to nie jest tak, że MiFID nas ogranicza, no oczywiście nas jakoś ogranicza, natomiast pytania, które zadajemy klientowi, mogą wyglądać inaczej. I no, Luksemburg jest takim przykładem, gdzie te pytania do klienta przez doradcę inwestycyjnego wyglądają inaczej. My tutaj mamy pewien reżim odgórnie nakładany, który nas usztywnia i niezależnie od tego, czy byśmy chcieli, czy byśmy nie chcieli, po prostu nam to uniemożliwia. Więc myślę, że takie trochę luźniejsze podejście do tej sfery byłoby z korzyścią i dla klientów, i dla biznesu.
Ja myślę, że musimy iść w tym kierunku, bo naprawdę ja nie mam argumentów. Tak, pandemia sprawiła, że można rachunek maklerski założyć przez kuriera. Na to trzeba odebrać tego kuriera, podpisać się przy nim, ale to i tak już jest jakiś krok do przodu. Ale myślę, że powinniśmy o tym pamiętać, bo wkracza pokolenie ludzi, którzy w ogóle żyją w całkiem innym świecie.
No, są pewne tutaj światełka w tunelu. Okay, rozmawiamy teraz z KNF-em i z Ministerstwem Finansów na temat komunikacji z klientem, żeby była ona przede wszystkim online i żeby umożliwiała właśnie podpisywanie na przykład umów bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego, więc mam nadzieję, że to się zrealizuje.
No to będą kciuki. Trzymamy kciuki.
Było to kolejne czwartkowe forum, w którym udział wzięli pani prezes Małgorzata Rusewicz, prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami,
dziękuję,
pan dr Kamil Gemra z Zakładu Zarządzania Ryzykiem, Kolegium Naukoprzedsiębiorstwie SGH. Nazywam się Bartosz Majewski, a program realizowali Maciej Górski i Paweł Gołębiowski. Zapraszam za tydzień na kolejne czwartkowe forum. Do zobaczenia.